Gość dnia Radia Gdańsk.
A dzisiaj gościem dnia Radia Gdańsk jest nadbrygadier Tomasz Komoszyński, komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam Panią redaktor.
Panie komendancie, rozmawiając nieco ponad tydzień temu, nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam się spotkać tak szybko w obliczu takiej tragedii, jaka wydarzyła się w Chojnicach. Przypomnę, pożar w hospicjum prowadzonym przez Fundację Palium, wybuch w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zginęły 4 osoby, 24 bezpośrednio po pożarze zostały przewiezione do szpitali. Jak to możliwe, że w obiekcie takim jak hospicjum nie było systemu przeciwpożarowego?
Nie było, myślę, że z prostego powodu. Przede wszystkim nie wymagają tego przepisy przeciwpożarowe. Jest jasny zapis, który mówi, że w obiektach, w których znajduje się powyżej 100 łóżek ma funkcjonować taki system.
Czyli jeśli jest 99, nie ma takiej potrzeby.
Nie ma takiej potrzeby, nie możemy tego
wymagać
od właściciela obiektu. Może on być oczywiście wykonany, ale to będzie dobrowolne działanie.
A założenie takiego systemu jest drogie?
Tak, no to jest kwestia kilkudziesięciu tysięcy złotych na pewno. W zależności od obiektu, od wielkości obiektu, od rodzaju systemu, ale no, na pewno generuje to koszty. Natomiast można tutaj zastosować, ciągle o tym mówimy, prowadzimy również te kampanie społeczne, chociażby tą kampanię Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa pod kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie no, zalecamy montowanie czujek takich dymowych czy wykrywających tlenek węgla, tak, w takie, które montujemy w mieszkaniach. Nie ma żadnych przeciwwskazań, a wręcz jest może być to takie zalecenie z naszej strony, czy nie, oczywiście nieformalne, tylko taka w ramach dobrej rady, że takie czujki można też zamontować w obiektach użyteczności publicznej. Tutaj to nie przeszkadza, a wręcz pomaga.
Jeśli montujemy żaluzje w oknach, żeby nas słońce nie raziło, tak?
No
to
właśnie.
Jest coś,
dokładnie. A myślę, że
podobnego, a bezpieczne przynajmniej.
Koszt takiej właśnie czujki jest dużo niższy niż chociażby żaluzje.
A koszt właśnie od 40 można liczyć złotych takiej czujki?
No może nie, ale około 100 kilkudziesięciu złotych to już jest naprawdę dobra czujka, dobra jakość i zamontowanie kilku takich czujek
tutaj w Chojnicach
podniosłoby bezpieczeństwo w obiekcie.
Tutaj wiemy, że w Chojnicach najprawdopodobniej ogień zapruszył pensjonariusz, paląc papierosa. Czy niedopałek papierosa to spowodował? Ta czujka też by to wykryła?
Na pewno, zdecydowanie. To wystarczy niewielka ilość dymu, która pojawia się w okolicach tej czujki, żeby ona się uruchomiła i wydawała sygnał dźwiękowy, który jest słyszalny. No oczywiście w wielkości takiego obiektu no, niewystarczająca byłaby na pewno jedna czujka.
Na każde pomieszczenie jedna wystarczy?
No myślę, że tak, ale też i kilka na przykład na korytarzu, więc to zadymienie, jeżeli się pojawia, czy tlenek węgla, to naprawdę przy bardzo małych stężeniach te czujki już się uruchamiają.
Strażacy na miejscu pożaru byli w ciągu 4 minut od zgłoszenia tego zdarzenia. Tutaj podobno zawiodły też procedury ewakuacyjne. Co zastali strażacy? Jaką sytuację na miejscu?
Tak, rzeczywiście ta nasza interwencja była no, bardzo, bardzo szybka, bo od momentu wpłynięcia karty zdarzenia z Centrum Powiadomienia Ratunkowego do wyjazdu pierwszego zastępu, czyli no, dyżurny musi tą kartę odczytać, zaalarmować zastępy, i no, minęło niecała minuta i 50 sekund, a już w niecałe 4 minuty od wyjazdu strażacy byli na miejscu, to jest odległość około 3 km od strażnicy, bo my też bardzo szczegółowo zawsze analizujemy, jak wyglądały te nasze działania. Wszystko jest na rejestratorach, więc tutaj mamy jakby zapis.
Jaką sytuację zastali?
No sytuacja była bardzo trudna na początku, bo nasi strażacy przyjechali od ulicy Strzeleckiej, tak jak jest
tak
adres
jest
tego
hospicjum
i takie było zgłoszenie. I tam to wyjście ewakuacyjne było zamknięte.
Zamknięte od środka, tak? I nie było wewnątrz kluczy, jak znaczy,
nie wiem, czy trudno mi powiedzieć w tym momencie, czy były wewnątrz klucze. Znaczy, dla nas to wtedy nie ma znaczenia, no i tak musimy do tego pomieszczenia się dostać. Więc strażacy zostali już patrol policji, który tam dwóch policjantów próbowało sforsować te drzwi.
Udało się po jakim
bardzo,
czasie?
Bardzo szybko. To tutaj jakby nie stanowi jakichś wielkich utrudnień, tak? Dla nas to sforsowanie tych drzwi, to były drzwi przeszklone, więc tutaj nie było problemu.
Ale było też drugie wejście, czy wyjście?
Było też drugie wejście, tak. Którym,
od ulicy Podleśnej.
Tak, i to wejście zostało otwarte przez personel w trakcie już pożaru.
I tamtędy panie pracujące w hospicjum próbowały ewakuować chorych pacjentów.
Tych pacjentów, tak. No, nasi strażacy niezwłocznie przystąpili do ugaszenia tego pożaru. Tam ta temperatura była dosyć duża, bo przed budynkiem na wysokości tego okna, tej sali, był zaparkowany samochód, który też zaczął się palić, także no, temperatura już musiała być bardzo, bardzo wysoka. Zresztą na to wskazywało też to pomieszczenie, w którym no, praktycznie zostało całkowicie wypalone, w którym znajdował się ten mężczyzna. No i oczywiście pierwsze decyzje, no to niezwłoczna ewakuacja, bo bardzo duże zadymienie panowało w budynku. Rozmawialiśmy o tym właśnie niedawno, że większość osób w pożarach niestety ginie nie z powodu temperatury, tylko z powodu zatrucia gazami pożarowymi, dymem, kolokwialnie mówiąc. I to jest główna przyczyna, więc jak najszybsza ewakuacja. No niestety...
To też trudna ewakuacja, bo specyficzny obiekt, prawda? To są chorzy głównie leżący, nie chodzący.
Nikt z tych osób, mieliśmy taką informację, nikt z tych osób nie poruszał się o własnych siłach. Wszyscy byli wynoszeni albo bezpośrednio z łóżkami, albo jeżeli nie było takiej możliwości, na noszach, na zewnątrz. Też
wiele osób też podłączonych do aparatury.
Oczywiście. To też stanowiło dodatkowe utrudnienie. Ta aparatura podtrzymująca procesy życiowe, więc musiało być to jednocześnie prowadzone. No niestety w trakcie okazało się, że przy ewakuacji już na zewnątrz lekarz u dwóch osób stwierdził zgon. Czwarta osoba zmarła w szpitalu.
Panie komendancie, w tym hospicjum był prowadzony remont. Podczas tego remontu zdecydowano, żeby tej systemu instalacji przeciwpożarowej nie uruchamiać, nie instalować w ogóle, bo tak jak tłumaczyła pani dyrektor, była za droga, wolano te pieniądze przeznaczyć na coś innego. Pan mówi, że nie trzeba, tak? Do 100 osób.
Przepis
nie mówi
jasno, tak? I tutaj
Przypuszczam, że Straż Pożarna też przeprowadzała jakąś kontrolę tego obiektu. Czy tam było wszystko w porządku?
To znaczy, ostatnia kontrola w tym obiekcie była w maju 2019 roku, czyli no nie cały rok, czy ponad pół roku temu. Były tam wydane szereg zaleceń. Wiemy, że część tych zaleceń był wyznaczony na usunięcie tych nieprawidłowości termin do 30 czerwca. Dostaliśmy informację z obiektu taką pisemną, że zostało to usunięte. Były załączone też protokoły badań, chociażby instalacji elektrycznej. A te terminy dodatkowe były wyznaczone jeszcze do 31
dodatkowe
grudnia.
Na poprawki, tak?
Znaczy nie na poprawki, tylko były dwa terminy w decyzji, tak? Jeden do 30 czerwca, drugi do 31 grudnia. Właśnie na takie tematy budowlane, takie wymagające więcej czasu na wykonanie tych.
I rozumiem, że tego już nie zdążyliście sprawdzić.
Nie zdążyliśmy, bo pożar wybuchł 6 stycznia, więc tutaj jakby kontroli sprawdzającej jeszcze nie było, na drugi dzień nikt nie biegnie od razu, nie sprawdza tego, także nie mieliśmy okazji zweryfikować. Było to ujęte w planie kontroli na pierwszy kwartał tego roku jako kontrola sprawdzająca tego obiektu.
Nie zdążyliście już niestety.
No niestety nie zdążyliśmy, tutaj taki okres świąteczny, więc...
A uważa pan, że po tej tragedii, tak jak rok temu escape roomy sprawdzano po tragedii w Koszalinie i śmierci 4-15-latek, wiele z nich zamknięto, czy też hospicja, czy tego typu obiekty będą sprawdzone przez Straż Pożarną pod tym względem bezpieczeństwa?
My już te kontrole prowadzimy na bieżąco i wcześniej też po piśmie pani minister Rafalskiej prowadziliśmy kontrolę w roku 2019. Prowadziliśmy najpierw rozpoznanie, ile takich obiektów jest.
Hospicja, czy też domy seniora?
Tak, właśnie opieki? Wszystkie tego typu obiekty, nie tylko hospicja, bo tutaj jesteśmy też w kontakcie z panią dyrektor NFZ-u i według danych NFZ-u jest 12 takich typowych hospicjów, a natomiast są domy takie opiekuńczo-medyczne, socjalne i takich obiektów mamy na terenie województwa ponad 230. W ubiegłym roku w tym pierwszej fazie skontrolowaliśmy ich prawie 100, chyba bodajże około 93. No i część tych obiektów rzeczywiście miała nieprawidłowości. Nie było takiej sytuacji, żebyśmy jakiś obiekt zamknęli czy zakazali użytkowania, natomiast są nieprawidłowości, na które zostały wydane decyzje administracyjne.
A nie uważa pan, że te normy bezpieczeństwa powinny zostać jakoś zwiększone, że nie 100 łóżek, a 50 albo nawet 20?
Znaczy trudno tutaj też jakby wyrokować to. Musiałoby być to potwierdzone jakąś głębszą analizą, tak? My oczywiście o tych wszystkich naszych sugestiach przekazujemy też je do komendy głównej. Tutaj jakby komendant główny podejmuje ostateczną decyzję, czy wnioskuje do ministra o zmianę jakichś przepisów. I tutaj często na te tematy rozmawiamy, konsultujemy to. Nawet te przepisy dotyczące chociażby pokojów zagadek też były tutaj z nami konsultowane, one zostały zmienione. Na dzień dzisiejszy jest
są
to
sugerowane te zmiany przepisów?
Na pewno jest wielka tragedia, tak? Mhm. I tutaj na pewno też musimy wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Natomiast nie chciałbym tutaj dzisiaj wyrokować, czy te przepisy zostaną zmienione i
ale czy powinny, pana zdaniem?
Znaczy na pewno taki system sygnalizacji pożarowej zwiększa bezpieczeństwo w budynku. Tutaj nie ulega
wątpliwości. Wiem, że też strażacy stawiają twarde warunki, jeśli chodzi o
oczywiście
odbiór budynków, taki techniczny.
No to wiąże się przede wszystkim z bezpieczeństwem ludzi i z tym, jak nie tylko ludzi, ale też i przebywających w tym budynku, ale też i strażaków. I też z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych, tak? Czyli te drogi ewakuacyjne, szerokość tych dróg ewakuacyjnych. To wszystko ma potem znaczenie w czasie działań.
A proszę powiedzieć, przedszkola, żłobki, szkoły, takie systemy przeciwpożarowe muszą mieć, czy też nie?
To zależy też od wielkości obiektów, od ilości osób przebywających. No to w zależności od rodzaju obiektów. Tak trudno jednoznacznie powiedzieć, że
hale sportowe?
W zależności od tego, ile mają, jaką mają powierzchnię i ile osób w tym obiekcie może przebywać. Jest szereg wymagań dla obiektów, ale jest to uzależnione od wielkości obiektu i od ilości osób.
A zdarza się, że widzi pan, że inwestorzy obchodzą jakby te przepisy w ten sposób, że budują troszkę mniejsze, takie na granicy, żeby zmniejszyć właśnie koszty, takie bezpieczeństwa?
Pewnie takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast muszę powiedzieć, że ta świadomość jednak rośnie i jest wielu inwestorów, którzy
wręcz przeciwnie
inwestują pieniądze w bezpieczeństwo, mają świadomość tego, że jak będzie się coś działo, to będzie dotyczyło też ich, tak? Może ich bliskich, ich też biznesów, tak? Więc tutaj często jest też tak odwrotnie, że jednak inwestorzy
bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
Bezpieczeństwo stawiają właśnie ponad wszystko.
No dobrze, to proszę powiedzieć, jak my mamy zadbać o swoje bezpieczeństwo w swoich mieszkaniach, mając różnego typu ogrzewania, tak? I elektryczne, tak. I te piece węglowe, i gazowe,
przede wszystkim najpierw zdrowy rozsądek. Bo jednak większość pożarów jest spowodowana przez nieostrożność osób, tak? Czyli niewłaściwego obchodzenia się z instalacjami, niewłaściwego stosowania różnego rodzaju systemów ogrzewczych, czy też niedbania o instalacje. To jest przede wszystkim.
Czyli brak przeglądów, tak? Skręcanie jakichś tam
druga kwestia
na własną rękę.
To są instalacje. Tak? To są instalacje, instalacja kominowa, instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna, bardzo, bardzo ważna. Instalacja odgromowa też w budynkach nawet jednorodzinnych. Kolejna kwestia, to takie doraźne zabezpieczenie obiektu. Przede wszystkim czujki. Tam, gdzie domy są ogrzewane kominkami, czy przede wszystkim, gdzie występują piecyki gazowe. To tutaj bezwzględnie taki czujnik tlenku węgla jest naprawdę bardzo, bardzo istotny. On się bardzo wiele razy sprawdza, mam bardzo dużo informacji o właśnie załączeniu takich czujników.
A jeśli zadziała taka czujka i powiadomimy straż pożarną, a po prostu zawiedzie system, tak? Bateria przestanie tam działać, czy akurat coś się załączy.
Znaczy my...
Czy będziemy ukarani?
Nie, oczywiście, absolutnie nie. Absolutnie. Jeżeli dochodzi do załączenia się czujki, to bezwzględnie musimy wezwać straż, ale i też przede wszystkim podjąć takie działania, chociażby otwarcie okien, przewietrzenie tego mieszkania. Mhm. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby przede wszystkim podjąć te działania, nie czekać w tym mieszkaniu, tylko otworzyć okna, przewietrzyć mieszkanie, wyjść na zewnątrz. Tak?
A czy w domu powinniśmy mieć gaśnicę?
To jest kolejna rzecz, która nie jest zapisana w przepisach. Nie wymaga tego od nas przepis. Natomiast no na pewno taka gaśnica, są różnego rodzaju teraz mniejszych gabarytów gaśnice, czy takie małe urządzenia gaśnicze w formie sprayów. Takie coś naprawdę warto mieć i w razie czego mieć możliwość tego użycia.
Zupełnie jak apteczkę, tak?
Na przykład, oczywiście.
Panie komendancie, pana koledzy strażacy w Australii walczą z ogromnymi pożarami. Od września nie dają sobie z nimi rady. Ogień objął tam ponad 10 milionów hektarów, zginęło 25 osób, nie licząc zniszczonej fauny, flory, zwierząt. Polska zaoferowała pomoc Australii. Premier Polski rozmawiał z premierem Australii i zadeklarował, że polscy strażacy są gotowi pojechać właśnie w ten rejon wspomóc. Z Pomorza także jechaliby strażacy?
To znaczy, to zawsze należy decyzja tutaj o uruchomieniu takich sił do pana premiera, do pana ministra spraw wewnętrznych i administracji i oczywiście do komendanta głównego. I to komendant główny będzie pewnie podejmował decyzję, jeżeli będzie taka decyzja, kto tam pojedzie. My jesteśmy zawsze gotowi. Mamy
doświadczenie.
U nas centralny odwód operacyjny, który w ciągu kilkudziesięciu minut, no, maksymalnie do dwóch godzin pozwala nam zebrać duże siły, żeby przemieścić się w dowolnym kierunku na terenie kraju, a i Europy. Zresztą pokazała to też Szwecja, że tam nasi koledzy z Wielkopolski i z województwa zachodniopomorskiego sobie świetnie poradzili.
W wielu rejonach kraju, także przy pożarach i przy trzęsieniach ziemi, czynnie uczestniczyliście?
Oczywiście, tutaj też grupy poszukiwawczo-ratownicze, między innymi nasza grupa gdańska też uczestniczyła w misjach w wielu krajach.
A do Australii jechalibyście ze swoim sprzętem, czy...
Trudno powiedzieć, jakie byłyby decyzje, tak? No, na pewno nie jest to proste, bo tutaj też te działania logistyczne, chociażby przy działaniach w Szwecji, no, generują duże przygotowania, duże tutaj koszty. Przetransportowanie sprzętu do Australii, no to jest dosyć duże wyzwanie. Oczywiście jest to możliwe, ale to jest kwestia...
A w ogóle jak to możliwe, że... od tak długiego czasu nie można sobie tam poradzić z pożarami.
No to jest na pewno specyfika tego kraju, tak? Bo ten burz, który gdzieś tam w większości porasta tereny Australii, temperatury powyżej 40 kilku stopni przez kilkanaście miesięcy powodują, że ta ziemia jest na pewno wysuszona i ta ściółka, nie wiem, czy to w ogóle jeszcze istnieje, ta ściółka tam przy takich temperaturach, powoduje, że ten pożar na pewno bardzo szybko się rozprzestrzenia i te silne wiatry, które tam wieją, no to jest na pewno ogromna tragedia.
A nie tylko ogień, ale też dym, jak teraz się mówi.
Oczywiście,
o tym
to jest bardzo trudny, bardzo, bardzo trudny pożar do opanowania. To możemy sobie tutaj tak rozmawiać w studio, natomiast działanie tam na miejscu, przy takich powierzchniach, tutaj
niewyobrażalne.
Ja uważam, z takiego naszego punktu widzenia, to chyba bez jakiejś dużej ilości samolotów gaśniczych to jest raczej nie do opanowania.
Pewnie bez deszczu.
No, jak tutaj natura by chyba najlepiej sobie z tym poradziła, natomiast bez wsparcia natury i bez wsparcia takich dużej floty samolotów pożarniczych raczej to jest nie do
opanowania. To co, Australii życzymy deszczu, zresztą nam też by się przydał czasami. Też mamy trochę za sucho w naszych lasach od kilku lat.
Trochę na pewno tak. I tutaj to zagrożenie pożarowe też u nas jest ciągle w okresie tym wiosenno-letnim szczególnie bardzo, bardzo wysokie. Ale znowu za dużo deszczu intensywnego w krótkim okresie czasu też sobie bym nie życzył. Mamy różne doświadczenia, chociażby w Gdańsku.
Oczywiście. To w takim razie co? Bezpiecznego roku życzymy, tak?
Pozwoli państwo, że nie będę dziękował, żeby nie zapeszyć.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.